Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Miło mi Państwa powitać w dzisiejszych rozmowach niedokończonych. Równie miło witam naszych gości. Ksiądz profesor doktor habilitowany Paweł Bortkiewicz, etyk, wykładowca w Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu i Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Szczęść Boże,
księże profesorze.
I pan doktor Adam Sandauer, założyciel i prezes honorowy Stowarzyszenia Pacjentów Primum Non Nocere. Witam panie doktorze, szczęść Boże.
Szczęść Boże, dobry wieczór.
No dodam jeszcze, że dzisiaj imieniny, więc taki wieczór imieninowy w telewizji Trwam. Cieszymy się z obecności, a dwa dni temu jeszcze obrona prac magisterskich.
Tak, cieszę się przede wszystkim z tego, że mogę ten szczególny dla mnie dzień spędzać w tym gronie. To raz. Bardzo dziękuję za to zauważenie. Cieszę się także ze wspomnienia niedawnych obron prac magisterskich, które rzeczywiście w tym roku przebiegały, powiedziałbym, w tym dniu, w którym uczestniczyłem, wokół bardzo ważnych tematów, wokół szalenie ważnych tematów. Jeden z nich dotyczył między innymi sporu, który toczył się w przestrzeni polskich mediów na temat in vitro, bardzo spolaryzowanych sporów, jeżeli sięgniemy do źródeł medialnych, które ten spór przedstawiały. Bardzo interesująca, unikalna w moim odczuciu praca magisterska, ale unikalna na temat nowej ewangelizacji za pomocą internetu w Chinach. To są tematy niektóre, z którymi miałem okazję się zapoznać, ale jednym zdaniem po prostu wielkie uznanie dla tegorocznych absolwentów naszej szkoły.
A dla księdza profesora także życzenia Bożego błogosławieństwa z okazji imienin.
Dziękuję bardzo.
Bo dzisiaj Piotra i Pawła. A temat naszego spotkania to chory system zdrowia czy chory kraj. A więc czy to jest tylko chorobliwa służba zdrowia, czy też chora Polska? Może na początek, panowie, list do redakcji pani Jadwigi z Gdańska, która zauważa, że ludzie chorują na całym świecie, tak? Chorowali, będą chorować, ale w nowoczesnej, i tu już cytat, i demokratycznej Europie tylko Polacy są bezzębni, kulawi i mają głodujące dzieci, bo tych pracujących poza granicami kraju nie stać na dużo więcej. Pani Jadwiga opisuje operację wszczepienia protezy biodra, która kosztuje 18 tysięcy złotych i na którą jej nie stać. I pyta, jakim prawem decydenci w naszym kraju skazują ludzi na cierpienia, w bólu i poniżeniu. Mówi tak, a jak czują się lekarze, którym niszczy się sumienia, bo nie mogą wywiązać się z przysięgi, którą składali? Czekanie w nieskończoność na operację, leczenie czy rehabilitację to dla chorego nie jest odpoczynek przy kawce. To czas, w którym organizm ciągle i bezpowrotnie się niszczy. I podaję przykład. W moim przypadku pogłębiają się przykurcze w stawach kolanowych, bóle stawów, całej obręczy biodrowej, nie pozwalają mi przyjąć pozycji pionowej. Czy ja jeszcze będę chodzić, skoro mam jeszcze 1,5 roku oczekiwania na zabieg? Mieszka w bloku na 3. piętrze, bez windy, w ostatnim roku 3 razy tylko opuściła mieszkanie. Panie doktorze, pan jest założycielem i prezesem honorowym Stowarzyszenia Pacjentów Primum Nocere.
No i przez wiele lat byłem szefem tej organizacji, po prostu w pewnym momencie, waląc głową w mur, zacząłem mieć tego dosyć, kto inny przejął to po mnie. Natomiast no, ja chciałbym powiedzieć coś takiego, że ze stawami biodrowymi, z endoprotezami stawów biodrowych są różne placówki. W jednych są kolejki dłuższe, w innych są krótsze. Natomiast to, co się stało w Polsce z stomatologią, no, jest to objaw tego, do czego może prowadzić, tutaj na dziko przeprowadzona, zupełnie bez kontroli państwa, ale prywatyzacja. Ograniczono zakres świadczeń stomatologicznych, tych gwarantowanych przez państwo do przednich zębów albo do dzieci, do młodzieży. I oczywiście powstało mnóstwo przepięknie wyglądających, znakomitych gabinetów stomatologicznych. Natomiast bardzo wielu osób nie jest stać na leczenie w tych gabinetach. I mamy, myślę, że bardzo nowoczesne gabinety z pełną diagnostyką i chyba jeden z najwyższych stopni próchnicy w całej Europie. Ja myślę, że funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia jest elementem funkcjonowania państwa i państwo ma mieć charakter pomocniczy, no to mówi konstytucja. Dla obywateli ma pomagać ludziom w załatwianiu ich spraw. Na tutaj mówienie sprywatyzujmy, niech każdy sobie leczy się sam, tak będzie najskuteczniej, jest świetnym rozwiązaniem dla ludzi bardzo bogatych. Otóż ja jestem głęboko przekonany, że prywatyzacja systemu ochrony zdrowia na pewno i te prywatne konkurujące ze sobą placówki na pewno bardzo pomogą bardzo bogatym czy średnio zamożnym ludziom. Natomiast ci, którzy nie zarabiają powyżej średniej, czy zarabiają tyle, że są emerytami, czy są rencistami, takie mają przychody, mogą zostać skazani na ograniczenie dostępu do leczenia. Ja bym chciał, proszę Państwa, zwrócić uwagę na rzecz, o której się mało mówi, którą się mało zauważa. Bo często pojawia się koncepcja współpłacenia. Niech pacjent trochę zapłaci państwo. I to współpłacenie zostało gdzieś boczną drogą już wprowadzone, nie ktoś tam. Dlatego, że współpłacenie to są tak naprawdę recepty częściowo finansowane przez państwo, a częściowo finansowane przez obywatela z kieszeni, jego własnej. I do czego to doprowadziło? Ano do sytuacji takiej, że mamy czasami ludzi, którzy odchodzą od okienka w aptece, nie wykupują leków, bo przy tym współpłaceniu nie jest ich stać, bo nie mają na tą własną część zapłaty. I teraz pytanie jest takie, czy my mamy zgodzić się na budowę systemu ochrony zdrowia ze współpłaceniem obywateli za jeszcze szersze, powiedzmy za zabiegi chirurgiczne, za łóżka w szpitalu. Ja boję się, że będzie to znowuż rozwiązanie świetne, ale dla najbogatszych, a że tak naprawdę tych, których nie jest stać na to, żeby wnieść własny wkład, może wykluczyć. Ja bym chciał już na koniec tej mojej przedługiej przemowy wrócić do niegdysiejszego rozwiązania w podatku dochodowym. Było kiedyś coś takiego, że pozwalano ludziom odliczyć od podatku dochodowego koszty na zakup domu czy na remont mieszkania. Otóż to jest to samo, to jest zniżka dla bogatych tak naprawdę. Tutaj mamy dopłatę, współpłacenie państwa i obywatela, ale obywatel musi mieć pieniądze. To samo będzie przecież z dyrektywą transgraniczną. Człowiek, obywatel może jechać za granicą, jak to będzie wprowadzone, leczyć się, zapłaci z własnej kieszeni, a państwo mu zwróci tyle, ile by zapłaciło tutaj na terenie kraju w Polsce. No więc ktoś pojedzie, kto będzie w stanie wyłożyć, dołożyć, bo tam leczenie jest droższe, część odzyska, a biedny człowiek tego nie będzie miał.
No właśnie, ale też pan, panie doktorze, założył Stowarzyszenie Pacjentów. Sam pan powiedział, że oddał już sterowanie komuś innemu, bo uderzał głową w mur. No ale co mają robić ludzie chorzy, którzy dlatego, że są chorzy, już są w sytuacji no, mniej korzystnej od zdrowych. Wielu chorych po prostu nie ma ani sił, ani tym bardziej środków do tego, żeby upominać się o swoje prawa. No, nie każdy ma 1400 zł na jedną kolację, prawda, jak ministrowie w ujawnionych taśmach.
Przepraszam, jeżeli ksiądz profesor pozwoli mi, bo to było troszkę do mnie, to zamiast... Ale zaraz puszczę księdza do głosu. Ja chcę powiedzieć coś takiego. Stowarzyszenie Primum Non Nocere nie była to organizacja, która miała zajmować się reformą systemu ochrony zdrowia, ale dążyła do zmiany prawa, żeby zapewnić, jeżeli dojdzie do błędu, nieszczęścia, wypadku medycznego, tylko Pan Bóg jest nieomylny. Lekarz przy leczeniu zdarza się, że popełni błąd, zapewnić pomoc poszkodowanym i doprowadzić do takiego systemu prawa, że lekarz nie będzie się bał, jeżeli dojdzie do nieszczęścia, nie będzie starał się tego ukryć, a pacjent otrzyma jakąś tam pomoc. Otóż ksiądz powiedział, że biłem głową w mur, że zrezygnowałem. Otóż no to było tak, że przez lata całe media mówiły, że są tacy, którzy pomagają ludziom. No ludzie nas się zgłaszali o pomoc, mi pomagali im pisać takie czy inne pisma, jakieś dokumenty, nie otrzymując znikąd żadnego wsparcia. Natomiast no, kierowanie ludzi do wymiaru sprawiedliwości w Polsce jest pewnym rozwiązaniem, tylko ten wymiar sprawiedliwości przedtem trzeba by było zreformować, żeby dobrze działał. Otóż no, my żeśmy raczej sugerowali i próbowaliśmy wywierać naciski na władze publiczne, żeby ten wymiar sprawiedliwości zreformować, żeby prawo zreformować, bo chodzenie do sądów przy tym prawie często no, jest skazywaniem tych ludzi na sądową gehennę, często na oddalenie pozwu i obciążenie ich kosztami postępowania sądowego. Ja już kończąc tym razem, na dobre kończąc tą moją przedługą wypowiedź, chcę zwrócić uwagę na coś takiego. Statystycznie szacuje się, że w kraju wielkości Polski wydarza się 20 do 30 tysięcy nieszczęść, błędów, wypadków medycznych zrobionych przy leczeniu. I to wszędzie jest. To nie jest tak, że w Polsce lekarze są specjalni jacyś, to jest miasteczko. W Stanach Zjednoczonych jest proporcjonalnie więcej ze względu na to, że to jest większy kraj. W Polsce tylko około 1000-1500 osób wnosi pozwy do sądu, bo boi się, że to zostanie oddalone, że nie udowodnią. I tylko 200-300 osób każdego roku otrzymuje wyrok mówiący o tym, że pozew był zasadny. Otóż naszą intencją było warcie takiej presji, żeby te relacje się mocno zmieniły, żeby lekarz nie bał się leczyć, że będzie duży konflikt, a pacjent, żeby otrzymał pomoc. No, niestety no, robienie tego bez środków, kiedy ludzie przychodzili do nas po pomoc, nie po to, żeby razem działać dla zmiany prawa, tylko oczekiwali, że my im napiszemy pismo sądowe, to jest nieporozumienie po prostu.
Księże profesorze, mamy do czynienia z chorym systemem, z chorym krajem tak naprawdę i z jakąś chorą wizją traktowania pacjentów, którzy są no kulą u nogi, tak się wydaje, państwa, czy też... No bo chorych zawsze będziemy mieli pośród siebie i trudno mieć pretensje do człowieka, że zachorował.
Ja bym wrócił do tego listu, który rozpoczyna naszą rozmowę, bo wydaje mi się, że tak jak w wielu innych przypadkach, taka tak zwana prosta intuicja prostego człowieka wskazuje tutaj w sposób bardzo trafny i genialny na kilka warstw problemowych. Ten list ukazywał sytuację pacjentki, osoby, która czeka na wszczepienie endoprotezy. I zauważmy, że w tym liście, w tych kilku zdaniach zawartych jest kilka warstw problemowych. No po pierwsze jest pewna niewydolność systemu, który nakazuje oczekiwać w sposób wydłużony wraz jednocześnie z postępującą chorobą. Mamy gdzieś tutaj w tle ukryty też problem komercjalizacji. To jest tutaj, no właściwie splot tych dwóch elementów jest bardzo ścisły. Problem systemu to jest problem właśnie komercjalizacji. To jest to, o czym pan doktor kiedyś pisał właśnie w artykule dotyczącym tego, czy właśnie prawa wolnego rynku, czy prawa pacjenta. No niestety właśnie system wskazuje nas na pewne prawa wolnego rynku, w którym człowiek jest traktowany, pacjent jest traktowany jako element tego wolnego rynku, natomiast jego prawa osobowe są tutaj niszczone. Trzecia warstwa, która została tutaj wydobyta, i to jest warstwa niezwykle ważna, do której myślę, że musimy dojść, to jest problem właśnie sumienia lekarskiego, bo zauważmy, że jeżeli system jest wadliwy, to jeszcze istnieje pewien regulator, jeżeli prawo jest wadliwe, a istnieje mocna etyka, to ta etyka jest w stanie regulować niekiedy, czy korygować powiedzmy system prawny. Jeżeli natomiast dławi się to sumienie, no to wówczas mamy sytuację rzeczywiście totalnej destrukcji. Mamy rozwalony system prawny, rozwalone rozwiązania systemowe, mamy niszczone sumienie. I ostatnim elementem poruszonym przez tą panią w liście była godność człowieka, godność pacjenta, który właśnie no nie jest osobą będącą właśnie elementem wolnego rynku, który czeka na obróbkę technologiczną, tylko jest człowiekiem żyjącym, cierpiącym, przeżywającym swoje nadzieje, swoje dramaty. Dotknęliśmy tutaj problemu...
Ale też, księże profesorze, ja myślę, że takim symptomem tych przemian, o których ksiądz profesor mówi, że pacjent to jest osoba, która nie jest przedmiotem obróbki, jest chociażby zmiana nazewnictwa, tak? Świadczeniodawca, świadczeniobiorca. Był lekarz i był pacjent. Teraz już to wszystko przedsiębiorstwo jakieś się tworzy, prawda? Wskazujące na komercjalizację, a to jest po prostu, no...
Oczywiście, od lat się zauważało już w takich, powiedzmy, no, podstawowych warstwach etyki medycyny, że zaniknęła kategoria chorego człowieka czy pacjenta. Pojawił się chory organ, prawda? Już się mówiło, że jest pewna jednostka chorobowa, no, którą, wobec której należy odpowiednio się zachować. No, dzisiaj wraz z rozwojem genetyki, z rozwojem farmakogenomiki mówimy coraz częściej o chorym genie. I to jest jeden nurt właśnie tych zmian, tych przeobrażeń, które się dokonują, że zamiast leczenia chorego człowieka leczy się chorą jednostkę, leczy się chory organ, leczyć się będzie niedługo chory gen, czy już się niekiedy leczy. Ale wraz z tym rzeczywiście postępuje ta zmiana nomenklatury w sferze najbardziej istotnej, mianowicie w tych sferze relacji personalnych. Zamiast relacji, która kiedyś była relacją paternalistyczną, dzisiaj mówimy o relacji autonomicznej, o tym, że właśnie ta relacja między pacjentem a lekarzem powinna być oparta na autonomii, na wzajemnym szacunku, na dialogu. Z jednej strony mówimy te hasła, ale z drugiej strony ta nomenklatura, która się pojawia w systemie opieki zdrowotnej, staje się właśnie nomenklaturą zabijającą po prostu te relacje. To jest relacja handlowa, to jest relacja komercyjna, to jest relacja, która z góry po prostu przekreśla szansę pacjenta na potraktowanie go jako osoby, jako człowieka.
Panie doktorze, jak pan to postrzega też na przestrzeni funkcjonowania chociażby tego stowarzyszenia, no bo ono już chwilę istnieje. Czy coś się zmieniło? Bo ja czytałem też listy państwa stowarzyszenia dotyczące Dnia Chorego doroczne. No i w zasadzie chociażby w tegorocznym liście napisano, że niewiele się zmieniło.
Nic się nie zmieniło na korzyść. Natomiast ja bym chciał wrócić do tego wątku usługa świadczeń. Mhm. Jednak zdajmy sobie sprawę z tego, że świadczenie to jest to, co się nam jako obywatelom tego państwa należy. Z tego tytułu, żeśmy się tu urodzili, że to gwarantuje konstytucja. Usługa to jest coś, co kupujemy, no, tak jak jakąś działalność rzemieślniczą. No, żyjemy w czasie, gdzie wszystko staramy się, czy mówi się nam, że mamy wszystko przekładać na wolny rynek, na że pieniądz to załatwi, że lepsze, wyprze gorsze, prawda? No i prowadzi to oczywiście do największych nieszczęść, jakie można sobie wyobrazić. Przecież tak naprawdę ja sobie nie wyobrażam sytuacji, w której lekarz by powiedział matce, troszcząc się o zysk placówki ochrony zdrowia, że leczenie jest nieopłacalne, że to jest komercyjnie. No to są jakieś absurdy. No, są pewne rzeczy w naszym życiu społecznym, które prawami pieniądza, prawami rynku kierować się nie mogą. Jest to między innymi ochrona zdrowia. Przecież trzeba sobie jednak zdać sprawę z tego, że my nie po raz pierwszy przerabiamy coś takiego, że próbuje się przełożyć na pieniądze pewne prawa podstawowe. Przecież jest takie dobrze znane historycznie słowo od free market, frymarczyć. Frymarczyć to było sprzedawanie praw i wolności obywatelskich niegdyś za pieniądze. Otóż no, służba zdrowia ma leczyć ludzi, i służba zdrowia to nie jest przedsiębiorstwo, które ma zarabiać.
Tak, jeżeli można się wtrącić, bo z jednej strony faktycznie to, co pan doktor mówi, jest, wydawałoby się, rzeczą ewidentną, prawda?
Ale się zapomina o tym.
Ale się o tym zapomina i zauważmy, że to zapominanie niekiedy także w naszych warunkach przebiegać może, nie mówię, że już przebiega, ale może przebiegać w sposób bardzo dramatyczny. W ostatnich miesiącach było kilka informacji wysyłanych przez Stowarzyszenie Przewlekle Chorych na Białaczkę. Tam się toczy sprawa o lek, który do tej pory był stosowany w usługach właśnie, był w opiece zdrowotnej stosowany, to był taki lek imatinib, który powodował bardzo skuteczne leczenie. I od pewnego czasu zaniechano właściwie podawania pacjentom tego leku, ponieważ no, ze względów komercyjnych okazało się, że ktoś wygrał, powiedzmy, ja może w tej chwili upraszczam, ale chodzi o zastąpienie tego leku nowym regenerykiem, który nie przynosi takich pozytywnych rezultatów, ale jest promowany ze względów komercyjnych, mówiąc najkrócej. Po pierwsze, zastosowano ten lek zastępczy na zasadzie pewnego eksperymentu, co spowodowało nawet zgon kilku pacjentów. Po drugie, ten lek ma być w sposób bezpardonowy na zasadzie ustawy zastosowany od 1 lipca ma po prostu wyprzeć ten lek lepszy. Tu nie ma absolutnie mowy o tym, który z tych leków jest skuteczniejszy, który z tych leków służy wręcz ratowaniu życia ludzkiego. Tu jest kwestia czysto komercyjna, więc po prostu okazuje się, że ze względu na, nazwijmy to najogólniej, bo wymagałoby to na pewno bardzo wnikliwego jakiegoś pochylenia się, ale ze względu na pewne relacje komercyjne, na pewne korzyści, które dla określonych kręgów osób z tego płyną, nie waha się rzucić na szale ludzkie życie, dosłownie ludzkie życie, po to, żeby osiągnąć pewną korzyść. To jest radykalne zaprzeczenie tego, co wydawałoby się po prostu najbardziej elementarną intuicją dotyczącą no, prawa naturalnego, dotyczącą tego, że dobro należy czynić, zdrowie należy przywracać, życie należy chronić, a zła należy unikać. Okazuje się, że niestety ta zasada zostaje poddana komercjalizacji i ona pęka w wyniku tej komercjalizacji.
Pan doktor?
Jeżeli można, ja bym chciał jednak rzucić okiem, znaczy okiem nie będę rzucał, przepraszam, ale spojrzeć się wstecz. Proszę Państwa, cała reforma systemu ochrony zdrowia od czasów PRL-u poprzez pierwsze lata III RP zaczęła się od problemów ekonomicznych, które wygenerował stary system. My dzisiaj o tym zapominamy, jak to wyglądało, ale to jednak trzeba sobie przypomnieć, co się działo na zakręcie historii. Otóż szpitale były wówczas przedsiębiorstwami, działały jak firmy czy przedsiębiorstwa państwowe, generowały długi Skarbu Państwa. Dyrektor szpitala kupował, co chciał, tworząc papiery dłużne, które mi wierzyciel obracał. Sytuacja była taka, że te papiery dłużne, jak nie były spłacone, to procentowały w skali odsetek karnych. Następowała hodowla długów. Co to znaczy? Ktoś skupował długi szpitala, czy tej, czy innej placówki. One były oprocentowane w jakichś niebotycznych skalach każdego roku. I spłacano, powiedzmy, tym zaległości podatkowe, rozwalając budżet państwa. I ta sytuacja była sytuacją karygodną, która wymagała jakiejś naprawy. Podjęto kilka prób reparacji tego systemu. Pierwszą próbą było stworzenie kas chorych, 16 regionalnych, 17 mundurowej kasy chorych i dania szpitalom osobowości prawnej, to za dużo powiedziane, ale stworzenie statutu, że to nie są długi Skarbu Państwa, tylko są to długi tego szpitala, który ma jakiś organ założycielski, co powodowało, że nie można było tymi długami już handlować. Potem przerobiono te kasy chorych na Narodowy Fundusz Zdrowia i efekt, do czego ja zmierzam, tych wszystkich działań był taki, że mamy trudny dostęp do leczenia, a w Polsce dzisiaj jest 40% hospitalizacji więcej niż w okresie tym poprzednim, kiedy tej reformy nie przeprowadzono. Nie było żadnej epidemii poza wprowadzeniem kas chorych i Narodowego Funduszu Zdrowia. Natomiast ludzie o 40% więcej chodzą, leczą się w szpitalach. Teraz można oczywiście zastanowić się, co się stało, jaki był mechanizm, że mamy taki wzrost ilości hospitalizacji. To wszyscy wiedzą, to jest tajemnica poliszynela, którzy się znają na tym. Natomiast o tym się głośno nie mówi. Otóż często dzieje się tak, że dyrektor szpitala, jako że ma kiepsko zarabia na hospitalizacji pacjenta, to z jednej hospitalizacji robi się dwie, trzy, wypuszcza się kogoś po diagnostyce na drugie przyjęcie na leczenie. Zamiast jednego pobytu w szpitalu robi się dwa pobyty czy trzy pobyty. No, dalej robi się diagnostykę w szpitalach tą, która mogłaby być robiona ambulatoryjnie, no bo lekarz rodzinny jest zainteresowany, żeby nie wydawać pieniędzy na diagnostykę. Konsekwencje tego są takie, że pod koniec roku w systemie ochrony zdrowia nie ma pieniędzy, nie ma leczenia szpitalnego, jest zapaść. I tak, my żeśmy zrobili jakąś kolosalną rundę. Był system budżetowy. Szpitale były kawałkiem budżetu generującym długi budżetu. Zrobiliśmy kasy chorych, które miały być pseudofirmami pseudoubezpieczeniowymi, dlatego że były autentycznie firmami ubezpieczeniowymi. Nie doszło. zrobiliśmy Narodowy Fundusz Zdrowia, który nie jest już firmą ubezpieczeniową, ale jest parabudżetem, czyli jest systemem najgorszym, jaki może być, bo nie jest to kawałek państwa bez, typu budżet podlegający bezpośrednio administracji, tylko jakąś krętą drogą, jest to system parabudżetowy. I wzrosła nam ilość hospitalizacji, wszystko to nie działa. No, myślę, że wykonaliśmy karkołomny taniec, który kosztował mnóstwo pieniędzy i nie doprowadził do niczego dobrego.
No i co dalej w związku z tym? No bo mamy już 25 lat od tego słynnego...
40% hospitalizacji więcej niż niegdyś.
No właśnie. Przed wyborami zwykle jest tak, że kolejny minister zdrowia jest przez premiera łajany i stawiany pod ścianą, tak jak Bartosz Arłukowicz, żeby skrócił kolejki, prawda? Miał do wiosny skrócić te kolejki. Można by popatrzeć, czy te kolejki zostały skrócone. No ale jeżeli ja widzę na przykład reklamy społeczne, na które są pieniądze i gdzie mówi się nieustannie lepiej zapobiegać niż leczyć, a kiedy ludzie chcą rzeczywiście skorzystać z pewnych możliwości, no to się okazuje, że muszą czekać rok, dwa, trzy czy pięć lat, żeby pewne badania czy zabiegi przeprowadzić. No to się też jakby zupełnie, za przeproszeniem, kupy nie trzyma.
Pan doktor pisał kiedyś o tym, że fundusz, który Ministerstwo, Narodowy Fundusz Zdrowia posiada ze składek, jest funduszem rzędu 30 kilku miliardów bodajże i że jest to fundusz, który no zdecydowanie przewyższa fundusz niejednego ministerstwa czy większości ministerstw. Więc to jest po pierwsze problem z jednej strony dystrybucji na pewno właśnie tych pieniędzy, wprowadzenia tutaj zmian systemowych. Nie chcę się w tej kwestii wypowiadać, bo nie czuję się tej kompetentny, ale chcę zwrócić uwagę na to, skoro ojciec wspomniał o tych debatach, powiedzmy, politycznych. Zauważmy, że te debaty nie są z gruntu rzeczy właśnie, zwłaszcza przed wyborami, w tym okresie przedwyborczym, one nie są merytoryczne. One na dobrą sprawę nigdy nie próbują w sposób istotny dotknąć autentycznej reformy służby zdrowia.
Tłumaczenie, księży profesorze, przepraszam, że wejdę w zdanie, jest po prostu głupie, bo inaczej tego nazwać nie można. Dwa przykłady. Kiedy hakerzy zaatakowali serwery kancelarii premiera, no to ówczesny rzecznik rządu Paweł Graś mówi, że to nie żaden atak, to po prostu zainteresowanie geniuszem premiera spowodowało, że ludzie chcieli się dowiedzieć, co premier myśli. Natomiast jeżeli dobrze pamiętam, i to dotyczy właśnie służby zdrowia, była minister zdrowia awansowana do marszałka Sejmu Ewa Kopacz mówiła, że no kolejki są dlatego, że mamy tak świetnych specjalistów, u których ludzie chcą się leczyć.
Dokładnie tak. To są z jednej strony no, żenujące wręcz i urągające godności ludzkiego rozumu argumentacje. To jest jedna kwestia. Natomiast druga kwestia, proszę zauważyć, że w każdej kampanii wyborczej właściwie pojawiają się takie szczytowe i najbardziej rzeczywiście centralne problemy służby zdrowia i tych 40% hospitalizowanych, o których mówił pan doktor. To są problemy związane z antykoncepcją, to są problemy związane z zapłodnieniem in vitro, to są problemy związane z tak zwanymi prawami reprodukcyjnymi kobiety, a więc rzeczy, które w ogóle nie przynależą do zdroworozsądkowej rozumianej terapii, ale one stają się pewnym narzędziem populistycznym do
rozgrywki politycznej.
Natomiast ja nie przypominam sobie żadnej właściwie merytorycznej próby zmiany tego systemu, choć przecież jego uciążliwość i jego wadliwość postrzega każdy żyjący w tym kraju, a zwłaszcza osoba, która no, jest rzeczywiście skazana na korzystanie z tego systemu.
No może dlatego, że jak rządzący, o tym też pisze w dalszej części wspomnianego listu pani Jadwiga, jak zachorują, to mają swoje szpitale i nie ma problemu.
Wszyscy mają pieniądze. Znaczy, no, ludzie, którzy sprawują władzę, nie tylko oni, ale należą do tej grupy zamożniejszej. No i oczywiście oni sobie dadzą radę. Kiedyś Urban powiedział, jak była blokada gospodarcza Polski,
rząd
się i tak sam wyżywi. Otóż no, przecież obowiązkiem państwa jest pomóc nie tym najbogatszym, tylko tym najbiedniejszym. Natomiast wracając do tego, co mówił ksiądz profesor. Jak się wali system ochrony zdrowia, no to zawsze premier żąda od ministra jakichś działań naprawczych. I to jest dość normalne, że żąda od ministra jakichś działań naprawczych, bo od tego jest minister, żeby się tym zajmować. Minister zazwyczaj w takim momencie, jako pierwszy ruch, który robi, wyrzuca prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia i próbuje zwalić na niego. Zresztą to są stare metody, to jak w Związku Radzieckim się coś waliło, to wiadomo, kogo wyrzucano, kogo Stalin wyrzucał najpierw, szefa odpowiedniego urzędu. Ja nie chcę porównywać oczywiście, no ale to jest zawsze zwalenie winnego. To jest spis prezesów Narodowego Funduszu Zdrowia, którzy w Polsce pracowali. No i minister zdrowia od początku, no, tych kilkanaście osób, ostatnio osobą, która z dużym hukiem wyleciała, była pani Agnieszka Pachciarz, dlatego że był konflikt z ministrem Arłukowiczem. No i minister ma podjąć działania naprawcze. Miało być lepiej, no to minister stworzył taki pakiet dla chorych z chorobą, z podejrzeniem choroby onkologicznej. I dobrze oczywiście, że ludzie, że jest podejrzenie ciężkiej choroby, będą mieli łatwiejszy dostęp do leczenia. Natomiast ja bym chciał powiedzieć coś takiego, że jeżeli daje się jednej grupie, bez dania środków, bez radykalnej reorganizacji systemu, jeżeli daje się jednej grupie zielone światło na leczenie, no to pytanie, komu się zabierze? No bo to jest tak, no czy osoba z chorym kręgosłupem będzie miała trudniejszy teraz dostęp, czy ktoś z wirusowym zapaleniem wątroby, a może ludzie chorzy psychicznie będą mieli trudniejszy...
Przepraszam, że wpadnę w słowo.
Jeszcze jedno zdanie. Tak. Proszę. Tak. Zmierzam do tego, że jak się nie doda pieniędzy, trochę przypomina nakrycie sobie czubka nosa kołdrą z myślą, że się nie odkryje nogi. Otóż noga się odkryje, bo kołdra nie jest z gumy. Jak się będzie ciągnęło i na nos, i na nogę, to się podrze kołdra, ona się nie stanie większa.
No, ja jestem chyba w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Najsłabsi ci, którzy się nie upomną, którzy nie wyjdą na ulicę, bo na przykład, jak wspomniana pani Jadwiga, mieszka na trzecim piętrze i porusza się za pomocą balkonika i trzy razy w ciągu roku była w stanie zejść na dół.
Tak, ja chciałem właśnie, tylko wpadając tutaj w słowo panu doktorowi, powiedzieć, że dramat, chyba między innymi dramat tej sytuacji polega na tym, że wybór między priorytetami czy preferencją danego leczenia danej grupy docelowej jest decyzją polityczną, nie jest decyzją medyczną, nie jest decyzją społeczną, tylko jest decyzją polityczną.
Rzadko zdarza się, żeby z anteny telewizji katolickiej rozgłośni Trwam powiedzieć coś dobrego o niegdysiejszym, dawno, dawno temu ministrze zdrowia, który był z zupełnie innej opcji. Był kiedyś w Ministerstwie Zdrowia napis, że politycy tutaj wstęp wzbroniony za czasów ministra Rzechowskiego, ministra z SLD. Ja myślę, że to, żeby służba zdrowia przestała być poligonem rozgrywek politycznych, no o to trzeba apelować. No jednak tutaj powinien być konsensus dobrego załatwiania jakichś spraw, a nie dogrywek po wyborach. No przecież to, co się działo teraz, choćby mówimy o klauzurze sumienia chwilę temu. System ochrony zdrowia, podejście do tego, czy lekarz ma uczestniczyć, do jakiego stopnia ma uczestniczyć w tym, co dopuszcza prawo wbrew własnemu sumieniu, stał się no, przedmiotem po prostu mocnych ataków, mocnej przepychanki. Ja chcę powiedzieć coś takiego. Ja sam nie jestem osobą wierzącą, nie jestem katolikiem. Natomiast jestem osobą tolerancyjną. Ja chcę powiedzieć coś takiego, że jednak w naszym kraju trzeba budować tak życie społeczne, żebyśmy nawzajem nie robili z rzeczy, które powinny być przedmiotem tolerancji, zarzewia konfliktów. Klauzula sumienia była czymś takim, że lekarz, który nie zgadza się z pewnymi działaniami terapeutycznymi, nie musi ich wykonywać, nie musi w tym działaniu uczestniczyć, natomiast pacjent ma mieć to inną drogą jakoś tam zapewnione. Otóż pytanie jest, czy możemy w tym momencie zmuszać lekarza, żeby w tym jakoś uczestniczyć. Chcę tutaj dodać, że to nie jest tylko kwestia aborcji, to jest kwestia zapłodnień in vitro w Polsce, to jest kwestia środków antykoncepcyjnych, ale powiedzmy, nie jest to polski problem, ale w krajach muzułmańskich może być to dotykanie kobiety przez lekarza, który jest mężczyzną, czy można go zmusić do tego. W Holandii na przykład może być to problem, czy lekarz ma być zmuszony do tego, żeby wskazać pacjentowi drogę do wykonania eutanazji. prawda? Otóż ja myślę, że jeżeli prawo mówi, a na gruncie prawa opieramy się, że jednak, że jest tak, że nie wolno lekarza zmuszać do działań wbrew własnemu sumieniu, no to państwo powinno pokazywać, jaką drogą ma iść ten pacjent, jeżeli chce wykonać coś, co jest niezgodne z sumieniem lekarza, a nie żądać od lekarza, żeby działał wbrew własnemu sumieniu. No, tak mi się zdaje.
Tutaj ciekawy kazus mamy profesora Hazana i szpitala Świętej
Rodziny. Ja właśnie o tym mówiłem.
Świętej Rodziny. No bo tak, mamy kobietę, która zgłasza się do profesora i ta kobieta poczęła poprzez procedurę in vitro, tak? I teraz pytanie jest takie, czy trudna sytuacja kobiety, bo myślę, że to jest pytanie kluczowe, wynika z tego, że ktoś nie chce zabić dziecka, czy trudna sytuacja kobiety wynika z tego, że poczęła dziecko z wadami, tak? Które są. Po prostu chore dziecko poczęła. Bo wydaje mi się, że tu jest klucz do rozwiązania sprawy. Nie to, że ktoś nie chce zabić jej dziecka, tylko dlatego, że poczęła chore dziecko. Poczęła wskutek procedury in vitro. Wiemy, że procedura in vitro zwiększa
ryzyko zwiększone.
Tak, a więc można powiedzieć, że państwo, które zdecydowało się współfinansować procedurę in vitro, no, bierze też współodpowiedzialność za zwiększenie ryzyka poczęcia dziecka z wadami.
Ja myślę, że mamy tutaj dwie takie zasadnicze płaszczyzny problemu. No, pierwsza kwestia jest może taka bardzo ogólna i tutaj chciałbym... To jest kwestia po prostu rzeczywiście roli etyki, roli sumienia wobec prawa stanowionego. I chcę tutaj bardzo mocno też podkreślić, że nie jest to domeną chrześcijaństwa, to jest, powiedziałbym, domeną naszej cywilizacji europejskiej, poczynając od Antygony i Sofoklesa, gdzie bardzo wyraźnie mamy bardzo ciekawy kazus. Z jednej strony prawowity władca Teb, Kreon, zarządza zakaz pochówku tym, którzy okazali agresję wobec właśnie jego władzy i czyni to w sposób absolutnie praworządny. Natomiast Antygona sprzeciwia się temu i o ile dobrze pamiętam, mówi, a nie mniemałam, by ukaz twój ostry tyle miał siły i mocy w człowieku, aby mógł łamać święte prawa Boże, które są wieczne i trwają od wieku. I to jest ten tekst Sofoklesa, który wyznacza od początku pewną kolizję, możliwość kolizji między prawem stanowionym a sumieniem, czy prawem stanowionym a etyką, przyznając prymat etyce. I to nie jest, co trzeba bardzo mocno podkreślić, to nie jest właśnie domeną chrześcijaństwa, to jest, powiedziałbym, domeną właśnie racjonalnej etyki, to jest domeną antycznej myśli starożytności, która zresztą później była potwierdzana przez wiele przykładów i także dodatkowo wzmocniona przez interpretację chrześcijańską. Natomiast na tym tle właśnie no, trzeba stanąć w obliczu tej sytuacji konkretnej, którą tutaj ojciec zarysował i trzeba też bardzo wyraźnie, tak jak ojciec to wskazał, rozróżnić tutaj ten, czy wyróżnić ten element, który bardzo wyraźnie wskazuje, że to jest aborcja eugeniczna, aborcja ze względów medycznych, ze względów eugenicznych. Nie mamy tutaj do czynienia absolutnie z zagrożeniem życia tej kobiety, co by stawiało nas na pewno w innej, bardziej dramatycznej, bardziej emocjonalnej perspektywie. Wszelkie próby manipulowania opisu tą sytuacją, które miały miejsce także ze strony najwyższych urzędników państwowych, na czele z panem premierem, który stawiał ten kazus właśnie w kategoriach zagrożenia życia tej kobiety, są po prostu nieprawdą, są kłamstwem. Chodziło tutaj o decyzję kobiety, która po pierwsze właśnie poczęła to dziecko drogą reprodukcji technologicznej, drogą in vitro, mając pełne prawo i obowiązek liczenia się z konsekwencjami medycznymi tego zabiegu. W momencie, w którym okazuje się, że diagnostyka prenatalna dokonuje rozpoznania rzeczywiście wady, przychodzi do lekarza, który przecież jest jednoznacznie kojarzony z jednoznacznie kliniką położniczą, a nie kliniką aborcyjną. I prosi go o wykonanie zabiegu, który nie ma na celu ratowanie jej życia, tylko ma na celu zabicie dziecka. I w tym momencie lekarz odmawia. odmawia, kierując się właśnie sumieniem, kierując się głęboko posuniętą empatią w stosunku do tej kobiety i do jej dziecka, bo co trzeba też bardzo mocno podkreślić, pan profesor Chazan wyszedł, że tak powiem, poza ramy suchego, kategorycznego stwierdzenia nie, nie zgadzam się, odmawiam. On przecież zaoferował hospicyjną pomoc dla tego dziecka, zaoferował pomoc psychologiczną dla jego matki, a zatem okazał tutaj ogromną wolę współpracy i pomocy zarówno matce, jak i jej dziecku. No i w tym momencie presja, która zostaje wywarta na tę decyzję sumienia, na tę decyzję na wskroś etyczną, no jest czymś po prostu rzeczywiście niebywałym.
Bo pan profesor Chazan zaproponował, że zajmie się, prawda, tak, i matką, rodziną, dzieckiem, tak, hospicja prenatalne, które tak zajmują się całościowo nie tylko dzieckiem, ale i matką, i całą rodziną tak naprawdę. Tymczasem media, które wywierały też presję na to, żeby dokonać aborcji, mówią o tej aborcji legalnej, pytanie, czy jest coś takiego w ogóle jak dobra aborcja, tak?
Tak.
Więc one zajmują się tą kobietą i tym dzieckiem do momentu, kiedy ta aborcja zostanie dokonana. Jak już dziecko zostanie zabite, to na tę kobietę już nikt nie spojrzy.
Oczywiście. To jest myślenie rzeczywiście w kategoriach znowu bardzo utylitarnych, bardzo użytecznościowych, gdzie tutaj nie mamy do czynienia w ogóle z traktowaniem ani matki, ani jej dziecka jako podmiotu, jako osoby, której przynależy się szacunek, ochrona życia, obrona także godności zarówno matki, jak i jej dziecka. Mamy tu do czynienia z typowo utylitarnym potraktowaniem problemu, z wszystkimi jego konsekwencjami, a więc faktycznie zostaje prosty rachunek utylitarny postawiony. Nie opłaca się oczywiście tego dziecka rodzić i utrzymywać z punktu widzenia ekonomicznego. Należy pójść tutaj za głosem kobiety, która wydaje wyrok śmierci swojego własnego dziecka. I jednocześnie w tym miejscu właściwie kończymy całą historię i ta historia zostaje w tym momencie zamknięta, czego zupełnie nie przewidywał profesor Chazan, który wręcz przeciwnie właśnie tę historię rozpisywał na godne ocalenie godności matki, jak i godności dziecka.
Pan doktor Sandauer.
Ja bym chciał jednak przypomnieć, klauzula sumienia miała być czymś, co likwiduje konflikt, ten, który może się pojawić, jeżeli lekarz nie godzi się z pewnymi procedurami, a pacjent ma do nich prawo. Natomiast tutaj klauzula sumienia stała się zarzewiem konfliktu i na niespotykaną skalę tak naprawdę awantury. Wracam do tego, o czym żeśmy mówili wcześniej. System ochrony zdrowia jako taki nie powinien stawać się płaszczyzną konfliktów społecznych. Tutaj trzeba starać się dopracowywać takich rozwiązań, które satysfakcjonują wszystkich, które likwidują konflikty, a nie nakręcają kolejne wojenki, które mogą się wydarzyć. Ja chcę powiedzieć coś takiego. Oczywiście pacjent ma pewne prawa wynikające z prawa stanowionego. Natomiast jest pytanie, czy lekarz jest do końca zobligowany prawo stanowione przestrzegać. Ktoś może powiedzieć, tak, jest zobligowany, i to mówi wielu dziennikarzy. Otóż znane jest coś takiego jak pojęcie obywatelskiego nieposłuszeństwa, że ktoś się nie godzi z prawem stanowionym i mówi, nie, ja nie będę tego robić. I przecież my znamy z najnowszej historii wypadki stanowienia prawa, które, ja nie chcę porównywać oczywiście jednego z drugim, ale które nie było specjalnie humanitarne. Natomiast lekarz, który decyduje się na obywatelskie nieposłuszeństwo, myślę, że musi liczyć z konsekwencjami jakimiś prawnymi w państwie tego wszystkiego. Natomiast można mieć wobec niego mnóstwo szacunku za jego postawę, że kieruje się własnym sumieniem, a nie wymogiem prawa. Ja mogę inaczej to prawo oceniać, ale to jest prawo profesora Chazana i to obowiązkiem państwa winno być wskazywanie, gdzie ewentualnie, jeżeli ten zabieg ma być przeprowadzony, gdzie ta osoba ma prawo to zrobić, a nie obowiązkiem lekarza, który z tym się nie zgadza. Przecież na tej samej zasadzie moglibyśmy Jeżeli chodzi o coś innego, transfuzję krwi Świadków Jehowy, którzy uważają, że transfuzja krwi jest rzeczą niedopuszczalną. Żądać, żeby lekarz, który jest Świadkiem Jehowy, był zmuszony robić transfuzję krwi, albo żeby odszedł od zawodu. Otóż ja myślę, że trzeba znaleźć takie rozwiązania, że w innym miejscu się zrobi tą transfuzję krwi, a nie zmuszać tego lekarza, żeby działał nie tak, jak chce.
To wypowiedź Sławomira Neumanna, wiceministra zdrowia, który komentując deklarację wiary podpisaną przez ponad 3000 lekarzy, stwierdził, a my będziemy wyciągać konsekwencje i jeśli komuś wiara nie pozwala być lekarzem, to nim nie będzie.
To jest bardzo, bardzo specyficzne stwierdzenie, pomijając już nawet tutaj ewidentną groźbę represji w stosunku do lekarzy. Zauważmy, że deklaracja wiary w niczym, ale to absolutnie w niczym nie sprzeciwia się kodeksowi etyki lekarskiej. Ona też w niczym nie utrudnia wykonywania zawodu lekarskiego. Można powiedzieć, ona podaje pewną dla osób wierzących inną perspektywę. Nie chcę powiedzieć głębszą, ale powiedzmy inną perspektywę spojrzenia na pewną rzeczywistość, no na przykład traktując ludzkie życie jako święte. My możemy oczywiście dyskutować z tym, czy dla osób niewierzących życie ludzkie jest święte, ale możemy stanąć na gruncie chociażby
jest
etyki kantowskiej, że jest życiem. Że jest życiem, możemy stanąć na gruncie etyki kantowskiej, która zakłada, że człowieka nie można traktować instrumentalnie, nie można traktować jako środka do osiągnięcia celu, tylko człowiek zawsze jest celem sam w sobie. Możemy stanąć na gruncie czysto po prostu intuicyjno-racjonalnym. To jest życie, które jest odrębnym nowym życiem, prawda? Załóżmy, że możemy właśnie spierać się o to, czy to jest życie osoby ludzkiej, czy to jest human being, czy to jest human person, czy to jest istnienie ludzkie, czy osoba ludzka, ale wiemy, że to życie przynależy komuś, kto normalną drogą rozwijając się staje się człowiekiem. I w tej sytuacji zyskujemy dodatkowe po prostu wzmocnienie dla człowieka nieuznającego życia jako świętego, uznającego go jedynie jako wartość samą w sobie, to życie jest i powinno być przedmiotem troski i ochrony. Dla człowieka, który stwierdza, że to życie umieszcza w perspektywie Boga Stwórcy, ono zyskuje dodatkową wartość. I tak moim zdaniem, w moim odczuciu, tak należy postrzegać deklarację wiary, że ona stanowi dodatkowe wzmocnienie dla pewnej grupy osób wierzących. Ja w jednej z dyskusji radiowych niedawno uczestnicząc w tej dyskusji, spotkałem się na przykład z takim stwierdzeniem oponenta tej deklaracji wiary, że tam się pojawia w pierwszym bodajże punkcie takie stwierdzenie dotyczące nietykalności. I ten właśnie oponent mówi tak, przecież my lekarze musimy dotykać ciała, jak więc można zachować zasadę nietykalności? Istnieje proste rozróżnienie słownikowe między zakazem dotyku a nietykalnością. Nietykalnością, która ma określone znaczenie prawne, ma określenie moralne. Więc tutaj po prostu są sytuacje, w których próbuje się manipulować tą deklaracją wiary, nie szanując poglądów i intencji i treści, nie tylko intencji, ale treści tej deklaracji wiary. Natomiast represje, które są tutaj wysuwane jako możliwe do zastosowania i represje, które zresztą są mocno nagłaśniane nie tylko przez pana wiceministra, bo przecież od początku słynna sprawa wojewódzkiego konsultanta chyba ginekologii w Lublinie, który podpisał tę deklarację wiary i momentalnie posypały się pytania, czy taki człowiek może być wojewódzkim konsultantem. Wydaje mi się, przepraszam, że tutaj za może mocne stwierdzenie, ale wydaje mi się, że chyba takie pytania należałoby stawiać w stosunku do lekarza, który właśnie zamiast zasady primum non nocere stosuje na przykład zasadę zabijania życia poczętego. Można się wtedy rzeczywiście zastanawiać, czy taki człowiek powinien piastować jakikolwiek urząd, powinien wykonywać swój zawód, czy też powinien właśnie piastować funkcję konsultanta.
Ale to jest w mojej ocenie pewien taki działanie systemowe, tak? To nie są działania jednostkowe, to są działania systemowe.
Oczywiście.
Służby zdrowia usunąć lekarzy, którzy wyznają wiarę, tak? W Chrystusa. Z polityki wyrzucić polityków, którzy opierają się na tym chrześcijańskim systemie wartości. Nauczycieli wierzących też usunąć, bo szkoła nie jest miejscem dla ludzi wierzących, jak ostatnio przykład Bożego Narodzenia w elementarzu, tak? Którego nie ma, bo będzie może jakieś inne określenie. Wkrótce i choinka będzie zakazana, także, bo będzie się kojarzyć z Bożym Narodzeniem. Więc widzimy, że to są działania systemowe.
To są działania systemowe. Jeżeli tylko mogę jeszcze, przepraszam, dwoma zdaniami. Wracam do tego naprawdę bardzo cennego listu pani Jadwigi bodajże, od której rozpoczęliśmy tę naszą rozmowę. Proszę zauważyć, ten zły skomercjalizowany system, on po prostu traktuje człowieka w sposób utylitarny z racji właśnie tego, a nie innego systemu. W takiej perspektywie nie ma miejsca właśnie na sumienie respektujące godność człowieka. I oczywiście, że ten system musi takich ludzi albo marginalizować, albo eliminować. To jest pewna konsekwencja tego systemu i rzeczywiście te działania, z którymi mamy tutaj do czynienia, to nie są działania incydentalne, to są działania systemowe.
Państwo za chwilę zobaczą numery telefonów. Zapraszamy do współtworzenia naszych rozmów i rozmowy z gośćmi, ale pan doktor jeszcze chciał wcześniej.
Tak, no ja chciałem kilka rzeczy może do tego dodać. Otóż zacznijmy od prostej historii. Deklaracja wiary. W pewnym sensie w ogóle ten konflikt miała szansę, gdyby była powszechnie podpisywana i była mocno widoczna, załatwić, zakończyć. No bo wiadomo jest, który lekarz podpisał deklarację wiary, po co ma iść pacjent, który potrzebuje działania niezgodnego z sumieniem tego lekarza. To lekarza, który podpisał tą deklarację wiary. Natomiast zaczęła się nagonka na lekarzy, że podpisują tą deklarację wiary. Takie jest jego sumienie, powinien ją podpisać. Natomiast jest inny problem, ważniejszy, o którym chwilę temu wspomniał ksiądz profesor. Ja bym chciał jednak przypomnieć, że Polska poprzez swoją ustawę zasadniczą, poprzez preambułę Konstytucji jest krajem neutralnym światopoglądowym. Ja wydrukowałem tą preambułę Konstytucji z serwera sejmowego i na żółto są zaznaczone te elementy, które mówią o ludziach, którzy czerpią swoją postawę z wiary w Boga i tych, którzy czerpią z innych źródeł, które nazywa się sumieniem. I nie możemy w kraju, który jest neutralnym światopoglądowo robić coś takiego, że mówimy, no to niech lekarz, jeżeli jest katolikiem, zmieni zawód, bo będziemy wówczas tworzyli rebur odwrotne państwo do państwa wyznaniowego, państwo ateistyczne, wojującego ateizmu. No to żeśmy już kiedyś chyba przerabiali. Ja chcę przypomnieć coś takiego, że w okresie dwudziestolecia międzywojennego cuda tworzył chrzest. Jeżeli ktoś nie był katolikiem, mój ojciec, ja pochodzę z rodziny żydowskiej, nie mógł znaleźć pracy i wielokrotnie przed wojną słyszał parę kropli wody i chrzest załatwi ci pracę. Otóż nie róbmy sytuacji paradoksalnie odwrotnej, że ktoś, kto wyrzeka się wiary, ma mieć ułatwioną drogę. No bo ja nie jestem człowiekiem wierzącym, ale musi być równe prawo i poszanowanie dla wszystkich obywateli, którzy tworzą nasze państwo zgodnie. No z tym początkiem konstytucji naszego kraju. No, wszyscy mamy takie same prawa.
Dziękuję bardzo. Mamy telefon. Proszę bardzo. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziwna.
Teraz i zawsze.
Mówi Dorota z Nowopolski. Ja chciałam powiedzieć, niezależnie od religii, weźmy, ja abstrahuję od akurat tej kobiety. Nie wiem, kto to jest, nie interesuje mnie to. Niemniej jednak interesuje mnie bardzo sposób przeżywania i rozumowania tej osoby. Wydaje mi się, że ona na pewno jest bardzo nieszczęśliwa i jest w tragicznej sytuacji, ale właściwie zrobił profesor Adam wszystko, co mógł. Czyli można zrobić w tej sytuacji wszystko, co można, zapewnić komfortowo zakończenie tej sytuacji. Powiedzmy, że jestem kimś, kto wychodzi za mąż nie po to, żeby kochać i dbać o dobro mojego współmałżonka, wszystko jedno, prawda, jaki jestem, tylko po to, żeby mieć dziecko. I teraz jak nie mam tego dziecka, to się wali wszystko i już nic nie jest ważne, więc ja w tej sytuacji, ja to muszę mieć to dziecko. bez względu na to, że jak ona się kiedyś dowie, że jest in vitro i będzie miała choćby jakieś zachwiania psychiczne, może skłonić do depresji, a może tu się nie będzie wiodło w jakiś inny sposób w życiu, no to oczywiście jak się dowie, że jest in vitro, będzie miała cały czas przed sobą wyrzut sumienia, bo mi nie da spokoju prawdopodobnie. No zwykle człowiek w pierwszym rzędzie wyładowuje agresję na osobach najbliższych, ale powiedzmy, że już się zdecydowała na to in vitro i to dziecko jest tak bardzo chore. To czy ja muszę mieć koniecznie na sumieniu zabójstwo tego dziecka, kiedy ono przecież, skoro jest tak chore, bo to nie jest mongolik, że może w taki sposób siadł, bo i dlatego też będą przerywać ciąże ze względów eugenicznych, kiedy wiadomo, że nie wiadomo w jakim stopniu chory się urodzi i co z niego jeszcze będzie. Powiedzmy, że jest tu tak chory to dziecko, bo to słyszałam, że tam jakieś ubytki, etc., że ono w niedługim czasie prawdopodobnie umrze. A jeżeli nie umrze, to przecież zrobiono wszystko, bo zapewniono mi taki komfort, gdzie mało kto w Polsce ma, że się zainteresują mną jako rodziną, moim stanem psychicznym, moim zdrowiem i zdrowiem tego dziecka, jak się urodzi i pozwolą mu żyć tak długo, jak będzie mogło, a prawdopodobnie nie będzie mogło. To czy ja mam mieć na sumieniu, czy kobiety nie wiedzą, jak dramatycznie przebiega przerwanie ciąży, już nie mówię o samej procedurze technicznej wdzierania się w ciało kobiety.
Pani Doroto, dziękuję bardzo. Dziękuję za ten głos. Może dajmy możliwość tutaj naszym gościom odpowiedzenia. Ksiądz profesor.
To znaczy pani stawia właściwie sprawę bardzo, bardzo w sposób bardzo ważny, bardzo fundamentalny. No, to jest różnica, zabić czy pozwolić umrzeć. Prawda? I to jest różnica, która rzeczywiście ma nie tylko bardzo mocne rozróżnienie etyczne, ale też rozróżnienie psychologiczne, rozróżnienie pewnego poczucia moralnego. Prawda? Oczywiście w jednym i w drugim wypadku można mówić, że los kończy się dramatycznie, kończy się tragicznie. No niemniej jednak w pierwszym przypadku mamy do czynienia z zabójstwem, w drugim przypadku mamy do czynienia z naturalną śmiercią, z naturalnym zgonem po porodzie. I tutaj raz jeszcze myślę, że należy podkreślić rolę profesora Hazana, który uczynił wszystko w tej sytuacji, w której nie można zagwarantować życia tego dziecka, ale można zagwarantować godne rozwiązanie od strony moralnej tego problemu, zarówno w odniesieniu do dziecka, jak i do matki.
I godne przeżycie też żałoby.
Godne przeżycie żałoby.
Dziecka przez tak tę kobietę. A więc...
Tak jest, co jest elementem bardzo ważnym.
Pan doktor?
Ja bym chciał zwrócić uwagę na coś takiego, że tak naprawdę z debaty o tolerancji, która powinna była przy okazji tego nieszczęścia się rozpocząć, o tolerancji dla lekarza katolika, dla lekarza, który nie jest katolikiem, dla pacjenta wierzącego i niewierzącego, zrobiliśmy powrót do sprawy, która jest już w sensie prawnym rozwiązanej, do debaty o aborcji, o prawie do aborcji, która ma jakieś... nikogo nie satysfakcjonujące, ale jakieś kompromisowe rozwiązanie, myślę, nie do końca zgodne z wiarą, nie do końca zgodne z poglądami drugiej strony, ale coś tam jest. Natomiast znowuż system ochrony zdrowia stał się poligonem, przepraszam, przepychanek, awantury. O co? Tym razem minęły wybory do Europarlamentu, mamy profesora Hazana, teraz mamy podsłuchy. No, tak naprawdę cały czas mamy powtórki z rozrywki, z kampanii wyborczej, kto tu będzie mocniejszy, kto pokaże, że ma silniejsze media. No, chcę powiedzieć coś takiego, że oczywiście profesor Hazan nie postąpił zgodnie z literą prawa obowiązującego, bo prawo nakazuje coś innego. Natomiast pytanie jest, czy zawsze w historii prawo miało rację, a nie sumienie. To wiadomo jest, że nie zawsze. Ja myślę, że można mieć dużo szacunku, można się zgodzić z profesorem Hazanem albo nie zgodzić. Natomiast należy mieć wiele szacunku dla osoby, która twardo stoi na swoim stanowisku i potrafi tego stanowiska bronić.
Prosimy bardzo, telewizja Trwam. Halo.
Halo.
Prosimy.
Halo.
Słuchamy pana.
Ja jestem na antenie?
Tak, pan Zbigniew, tak?
Tak, dzień dobry, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jestem, a raczej byłem lekarzem medycyny z Bielska-Białej. Zbigniew Kowal się nazywa. Chciałbym bardzo potwierdzić to wszystko, co państwo mówicie, a zwłaszcza pan doktor Sandauer, do którego również zwracałem się 15 lat temu o pomoc. Szanowni państwo, mówimy o chorym państwie, o chorym systemie, o chorych, bezdusznych, mówmy o służbie zdrowia, ale za tym wszystkim stoją ludzie. To ludzie sprawują władzę, to w służbie zdrowia są ludzie z imienia i nazwiska i to oni podejmują działania. Mogę się, lekarzy mamy około 100 tysięcy w Polsce i każdy z nich popełnia jeden błąd dziennie, czyli 100 tysięcy mamy błędów. One nigdy nie wyjdą na jaw. Dlaczego? Bo nie ma świadków. Osoba, która popełnia błąd, nigdy się do błędu nie przyzna. Pacjent nie jest w stanie mu udowodnić błędu. Może to zrobić tylko inna osoba, która nie jest biegłym, ale jest rzeczoznawcą w danej dziedzinie. Czy na przykład lekarz może wytoczyć błąd innemu lekarzowi. Natomiast jest to niemożliwe, gdyż po prostu jeżeli to zrobi, to musi to zrobić przez rzecznika odpowiedzialności zawodowej przy danej izbie, którym jest zawsze psychiatra. Jeżeli wniesie takie pismo, uznanie jest za piniacza, w dosłowie osobę chorą psychicznie, przeciwko której wytacza się proces w tej izbie lekarskiej i pozbawia prawa wykonywania zawodu. To zrobiono 15 lat temu. Następnie się ubezwłasnowalnia i kieruje na leczenie psychiatryczne obowiązkowe. Co zrobił przedwczoraj pan Jerzy Jurczyk z Bielska-Białej. Mam nagrania, jak przeprowadził te badania. Dlaczego nie ma pacjentów, nie ma miejsc w szpitalach? Ja powiem wprost dlaczego. Na 50-łóżkowym oddziale 70-80% pacjentów jest ze skierowania od ordynatora. Nie rejonowo, nic. Do diagnostyki właśnie. Bo ordynator robi sobie po prostu badanie słuchawką i ciśnieniomierzem w domu, a wszystkie inne badania laboratoryjne i wszystkie inne robi w szpitalu na koszt po prostu podatników. To nie są ludzie, którzy powinni leżeć w szpitalu, bo oni są chorzy, ale nie powinni leżeć ze względu na chorobę. Oni leżą tylko po to, żeby zrobić drogą diagnostykę dla prywatnego gabinetu ordynatora.
Panie Zbigniewie, dziękuję, żebyśmy jeszcze mieli możliwość odpowiedzenia i kolejnych słuchaczy. Co panowie na to, pan doktor?
System ochrony zdrowia jest systemem nie bardzo kontrolowanym z zewnątrz. Błąd jest w ustawie zasadniczej, w jednym z przepisów, który nadał korporacji nadzór nad jakością świadczonych usług czy świadczeń systemu ochrony zdrowia. Lekarze mają kontrolować w trosce o jakość tego systemu, mają kontrolować sami siebie. No więc pojawia się wówczas, bo tak jest w którymś z artykułów wstępnych konstytucji, pojawia się wówczas oczywiście pytanie, czy korporacja nie będzie bardziej troszczyła się o to, żeby był dobry wizerunek lekarza niż o dochowanie staranności przez konkretne osoby. I ja chcę powiedzieć, że tutaj nie ma jednoznacznej odpowiedzi, że część izb lekarskich, część postępowań to jest troska o dobry wizerunek i o zamiatanie pod dywan nieszczęść, a część rzeczywiście rzeczy się kończy jakimiś wyrokami niekorzystnymi dla lekarzy. Natomiast statystyka, jeżeli chodzi o izby lekarskie, jest taka, że rokrocznie do Rzeczniku Odpowiedzialności Zawodowej od 1,5 do 3 tysięcy skarg wpływa od ludzi. To jest w ogóle kropla w morzu tego, co się dzieje. Natomiast no, zapada tych niekorzystnych dla lekarzy orzeczeń przyznających rację pacjentowi 100, 200, 250, czyli no 10% wniesionych spraw. Być może no, mamy służbę zdrowia na systemie, na poziomie przekraczającym szwajcarską czy amerykańską, bo oni mówią o trochę większej ilości błędów, albo no, mamy ocenę tego wszystkiego taką, jak ta statystyka wskazuje, czyli zamiatanie pod dywan. I, no niestety tak to wygląda. I ja myślę, że tak naprawdę, no jeżeli oceniamy dorobek władz politycznych naszego kraju, myśmy mówili powiedzmy o powołaniu instytucji rzecznika pacjenta przez lata, żeśmy mówili, że potrzeba instytucji, która będzie pomagała, jak jest konflikt, zmieniać prawo, pomagała temu.
No i jest rzecznik praw pacjenta.
Ale powołano osobę, która była dyrektorem Biura Praw Pacjenta i tam się wykazała tym, że to źle działało. To nadano tytuł, awansowano o szczebelek z dyrektora Biura Praw Pacjenta, ta pani stała się rzecznikiem praw pacjenta. Czy coś się zmieniło? Nie wiem, to słuchacze mogą sobie sami odpowiedzieć. Dalej, myśmy mówili o wprowadzeniu systemu ubezpieczeń od złych skutków leczenia bez obowiązku dowodzenia win. Taki system jest wprowadzony w krajach skandynawskich, we wszystkich krajach skandynawskich. Po prostu starczy, że orzecze się, że stan, który nastąpił po leczeniu, nie powinien był przy dobrym leczeniu nastąpić, ani przy normalnym rozwoju choroby. W Polsce wprowadzono coś, co miało być naśladownictwem, tylko wprowadzono zupełnie inne kryteria. Otóż w Polsce komisja ma orzec, że naruszono zasady wiedzy medycznej. Otóż to orzeczenie to się niczym nie różni tak naprawdę od udowodnienia błędu, tego, czego wymaga się przed sądem. Otóż w Szwecji, jak wprowadzono ten system ubezpieczeń od złych skutków leczenia, około 4-5 tysięcy osób pierwszego roku uzyskało środki na ratowanie zdrowia i życia po wprowadzeniu tego systemu. W Polsce parę dziesiąt osób. No, także ja myślę, że w Polsce wykonano mnóstwo pracy, ciężkiej pracy PR-owskiej, żeby pokazać, że coś się robi i żeby tak naprawdę niczego nie zmienić.
Ksiądz profesor?
Cóż, ja mogę tylko do tego dodać, że no rzeczywiście błądzić jest rzeczą ludzką, prawda? I tutaj na pewno nie unikniemy pewnej ilości błędów, natomiast mamy obowiązek przeciwdziałać tym błędom, czy też w jakiś sposób zadośćuczynić, korygować to, co jest możliwe do skorygowania. I tutaj te działania, o których mówił pan doktor, no były działaniami projektowanymi przez stowarzyszenie bardzo konkretnie. No natomiast no trudno jest, żeby rzeczywiście rzecznikiem był człowiek mianowany przez instytucję, która może stać w konflikcie czy w kolizji właśnie z interesami pacjentów. Państwo, jak pamiętam, jako stowarzyszenie proponowaliście, żeby rzecznik był wybierany przez parlament, prawda, w sposób niezależny, nie z racji mianowania, nie na zasadzie mianowania przez ministerstwo, tylko na zasadzie wyboru. No to się niestety nie stało. No więc to pokazuje, że nie tylko, że jesteśmy skazani na pewną determinację z racji ludzkich błędów, ale jesteśmy też skazani na wadliwość systemu, który tym błędom nie chce po prostu przeciwdziałać.
Może uda nam się jeszcze jeden telefon. Halo?
Tak.
Prosimy.
Halo, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Ja nawiązując do tej wypowiedzi, błądzenie jest cechą ludzką, tak? Zgadzam się. Ale trwanie w błędzie to jest cecha głupców. I mamy najwięcej w tej chwili w ogóle w rządzących, a jeden pan w Stanach Zjednoczonych, który był najpierw generałem, a później został prezydentem, powiedział, że cechą rządu jest dbać o ludzi, którzy nie dają sobie rady, dbać o ludzi starszych, dbać o ułomnych, dbać o tego, bo jeśli rządy tego nie robią, to jest ich obowiązkiem, to są rządy barbarzyńskie. A najgorsza sprawa, ja przeżyłem 83 lata. Znam wszystkie okresy w ogóle naszej Polski, a nasza ojczyzna jest tak pięknym krajem, tak cudownym, bogatym we wszystkie piękne miejsca i w ogóle o tym w ogóle zapominamy, to jest raz, a przede wszystkim zagubiliśmy w ogóle całą polskość.
polskość i słowiańskość. Dziś to wszystko poszło. Była wojna, ja byłem dzieckiem do szkoły niemieckiej, nas posłano, tam się uczyłem, ale polskości, mama pochodziła ze Śląska, nigdzie nam nie pozwoliła, żebyśmy zapomnieli o Polsce, o Śląsku władała, o wszystkich prawach, które tam były tego i o Bogu. Biblia była w domu, ja się nie jednego księdza zagiełem już z Biblią, tylko jest to wszystko... Jeszcze dziwna sprawa jest w ogóle, co jest tu złączone, że wszystkie składki miały iść na leczenie, a w tej chwili jest tyle urzędów, tyle wszystkich kruków, które tylko, tak jak ta instytucja kruk, tylko kradną, nic więcej. A jeśli by te składki podobne jest tak dużo, gdzie one idą? Nie ma ich.
Panie Antoni, no to dobre właśnie pytanie, gdzie to wszystko wędruje, jak jest rozdysponowywane, co naprawdę rządzący myślą, a co robią, no troszeczkę dowiadujemy się chociażby z tych taśm. Panowie, czas naszego programu dobiega końca. Myślę, że ten głos pana Antoniego troszeczkę jest takim podsumowaniem. Pan doktor, jeszcze po pół minuty może dla każdego
z panów. Może jedno zdanie. Mhm. Będzie z nami jeszcze dzisiaj wieczorem
poseł
w radiu.
Poseł Tomasz Latos.
Pan przewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia, pan Tomasz Latos. I myślę, że tutaj jako specjalista znacznie więcej i głębokiej wiedzy jest w stanie dołożyć do tego wszystkiego.
I pan ksiądz profesor?
Myślę, że ten ostatni głos rzeczywiście pokazuje nam bardzo szeroką skalę tego problemu i to jest też jednocześnie bardzo mądra intuicja, że nie da się tego rozwiązać na podstawie jednej tylko ustawy czy traktowania w ogóle służby zdrowia jako problemu oderwanego od kondycji narodu i kondycji państwa. I to są chyba intuicje, które warto wziąć pod uwagę w całościowym spojrzeniu na problematykę zdrowia.
I to odpowiedzenie sobie na pytanie, kim jest człowiek, kim ja jestem.
Tak.
Bardzo dziękuję. Pan dr Adam Sandauer, założyciel i prezes honorowy Stowarzyszenia Pacjentów Primum Non Nocere, był naszym gościem. Dziękuję bardzo, panie doktorze. I ksiądz profesor doktor habilitowany Paweł Bortkiewicz, wykładowca w Uniwersytecie Adama Mickiewicza i w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. Jak państwo słyszeliście, o 21.30 w Radiu Maryja ponowne spotkanie z gośćmi. Dołączy do naszych gości pan poseł Tomasz Latos z Sejmowej Komisji Zdrowia. Zapraszam zatem do tego, by ten wieczór spędzić jeszcze z Radiem Maryja.